tekstu do redaktora miesięcznika The Atlantic Monthly. Czy mógłby pan przekazać moje pozdrowienia puryście, który robi korektę i powiedzieć jemu lub jej, że pisze swego rodzaju gwarą podobną do narzecza, jakim mówi szwajcarski kelner. I kiedy używam dwóch bezokoliczników, to do diabła ciężkiego. Po to ich używam, żeby pozostały w tekście. A kiedy przerywam nagle aksamitną gładkość mojej mniej lub bardziej literackiej składni kilkoma dosadnymi słowami żargonu barowego, robię to z całą swobodą i zarazem z całą uwagą. Metoda może nie jest idealna, ale moja własna i innej nie znam. Pański korektor stara się zapewne wspierać mnie łaskawie ramieniem i wdzięczny mu jestem za troskliwość, ale doprawdy potrafię sam iść, niezbyt się zataczając, bylebym miał do dyspozycji obydwa chodniki, a między nimi jezdnię. To jakże kreatywnie dosadne słowa Raymonda Tortona Chandlera, amerykańskiego autora opowiadań i powieści kryminalnych, czołowego twórcy czarnego kryminału. No i słowa te, jak słyszałyście i słyszeliście, odnoszą się do redaktora i korektora jego dzieł. Łatwo się przekonać po tym krótkim tekście, że praca korektora to nie jest bułka z masłem. No bo przecież nikt nie lubi, kiedy mu się wytyka jakieś błędy, prawda? Kim jest korektor i redaktor książki? Czy zajmuje się tylko i wyłącznie poprawianiem przecinków i błędów ortograficznych w książce? Jak można trafić do tego zawodu? Ile się zarabia? Czy to jest wymagająca praca? Jak się redaguje komiksy, gry planszowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku, na który teraz zaprosi was jego bohaterka.
Dzień dobry. Tu Ewa Popielarz. Zapraszam was do wysłuchania podcastu z moim udziałem. Będzie trochę o języku, trochę o korekcie, trochę obalimy mitów, trochę się pośmiejemy. Mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas. Zapraszam.
Od razu zaznaczam, że ten konkretny odcinek miał wyglądać nieco inaczej. Ja już miałam na tę rozmowę jakiś plan, przygotowałam pytania, poukładałam sobie wszystko w głowie, a potem postanowiłam to wszystko odłożyć na bok. Dlaczego? Bo zdałam sobie sprawę, że ten odcinek powstał tak naprawdę na waszą prośbę, dla was. A skoro tak, to powinny się w nim głównie pojawić wasze pytania, które mi podesłałyście i podesłaliście. I tak właśnie będzie. Dlatego dzisiejszy odcinek podcastu sponsorują stopki redakcyjne, podróż po słowach i literach oraz dużo waszych pytań. Zapraszam. W moich podcastowych progach goszczę dzisiaj kogoś, o kogo prosiliście, ponieważ pojawiały się prośby i pytania, czy kiedykolwiek porozmawiam z kimś, kto zajmuje się redakcją i korektą tekstu. I proszę bardzo, goszczę dzisiaj Ewę Popielarz, twórczynię Akademii Korekty Tekstu, do której zresztą sama uczęszczałam i stąd się z Ewą znamy, no ale przede wszystkim i głównie redaktorkę i korektorkę. Cześć!
Cześć, dzień dobry, nastał ten dzień, tak, jestem.
Udało się. A przy okazji tego wstępu nasunęło mi się od razu pierwsze pytanie. Czy ty wolisz, jak się ciebie przedstawia, używając feminatywów, czy jednak w wersji z męską końcówką redaktor-korektor?
Wiesz co, bardzo się to u mnie zmieniło przez ostatnie lata, bo przez bardzo długi czas nie przeszkadzało mi zupełnie i sama o sobie mówiłam, że jestem korektorem, redaktorem, ale od jakiegoś czasu tak zupełnie naturalnie weszły do mojego języka feminatywy i teraz już ja o sobie mówię redaktorka, korektorka i nawet zaczynam zwracać uwagę na to, jak ktoś mówi o mnie w rodzaju męskim, więc chyba już przechodzę na tę żeńską stronę mocy w tych określeniach, ale generalnie wszystko jedno.
A czy w tekstach, które poprawiasz, też zauważyłaś tą taką zmianę w kierunku żeńskiej strony? Czy coraz częściej się to poprawia właśnie na feminatywy?
Jeszcze rzadko, stosunkowo rzadko, ale ja zawsze pytam, czy zmieniamy, czy zostawiamy formy męskie? Nie zmieniam nigdy automatycznie, bo to są indywidualne preferencje. Obie te formy są poprawne, tak, z czysto językowego punktu widzenia. Więc zawsze pytam i często autorzy mówią, a okej, dobrze, no to zmieńmy faktycznie. Bo jeszcze mamy takie przyzwyczajenia, bo faktycznie te feminatywy jakoś tak wypadły z naszego języka, bo były przez jakiś czas, x lat temu, były zupełnie naturalne, potem wypadły i teraz wracają i święcą swój powrót tak dość hucznie ostatnio, więc rzeczywiście zawsze pytam i coraz częściej uzyskuję zgodę na wprowadzenie poprawek.
Dobrze, czyli feminatywy już mamy zamknięte. Ja też się zaczęłam powoli z nimi oswajać. Kiedyś niespecjalnie lubiłam, a teraz nawet się lubuję tak bardzo w nich, muszę powiedzieć, że tak nawet mam frajdę z tych niektórych żeńskich końcówek. I frajdę też miałam bardzo dużą, kiedy poprosiłam na Instagramie, żeby się pojawiły jakieś pytania, skoro wszyscy chcieli porozmawiać z korektorką, redaktorką, to niech teraz pytają, o czym chcą pogadać. I tych pytań pojawiło się całe mnóstwo. I powiem szczerze, że na początku nie wiedziałam, czy zadawać wszystkie, czy je jakoś pogrupować. Pogrupowałam, to sobie potem wybierzesz, od której grupy będziesz chciała zacząć, ale jako, że to jest mój podcast, to mam pierwszeństwo i najpierw będzie pytanie ode mnie, które już bardzo dawno chciałam Ci zadać, bo jestem ciekawa Twojej odpowiedzi. Czy lubisz swój zawód i jeżeli tak, to co najbardziej i dlaczego?
Lubię. Ale nie potrafię Ci powiedzieć, skąd on się wziął w moim życiu, bo ten moment, kiedy dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak edytorstwo, jakoś tak jest zasnuty mgłą w mojej pamięci. Ja w liceum byłam na matwizie i całe życie myślałam, że pójdę na jakiś kierunek techniczny, na studia, ewentualnie na romanistykę. I nawet składałam podanie na romanistykę, bo strasznie lubiłam język francuski w liceum i bardzo dobrze wychodziło mi mówienie po francusku i zawsze lubiłam pisać, ale nigdy nie sądziłam, że da się przekuć to w jakikolwiek zawód. I potem nagle dowiedziałam się skądś, i to jest właśnie ta czarna dziura, plama w mojej pamięci, że jest taki kierunek jak edytorstwo i komunikacja medialna. To się tak nazywało na Uniwersytecie Pedagogicznym, a właściwie Akademii Pedagogicznej wtedy jeszcze w Krakowie. I tam złożyłam podanie i dostałam się, poszłam na ten kierunek. On nie, tak zupełnie szczerze, nie spełnił chyba oczekiwań, które w nim pokładałam, ale sama praca tak. I jak już się w ten zawód wkręciłam, to zostałam. Bardzo mi zależało zawsze na tym, żeby pracować w zawodzie, który daje mi taką wolność, jeśli chodzi o czas. Żebym nie musiała jeździć gdzieś do biura, pracować 8 godzin dziennie. Ja też zawsze lubiłam jakieś swoje rzeczy, wymyślać swoje rzeczy i nie chciałam mieć jakichś takich ograniczeń pod tytułem zrób to i to i później już, nie wiem, masz wolne i siedź 3 godziny w pracy. Miałam na studiach taki epizod, kiedy pracowałam jako redaktorka, korektorka, ale w czasopiśmie tak jakby stacjonarnie. No i tam właśnie była taka sytuacja, jak ja już zrobiłam swoją robotę, to znaczy przygotowałam wszystkie teksty do kolejnego numeru, to był dwutygodnik, no to musiałam siedzieć do 16, a była na przykład godzina, nie wiem, tam 13:30 i to był dla mnie tak straszny koszmar. To były tak zmarnotrawione godziny. Ja już próbowałam cuda różne robić przez te godziny i wtedy sobie powiedziałam, rok tam wytrzymałam i odeszłam tuż przed ślubem. Brałam ślub bez pracy, więc zupełnie, w ogóle zupełnie bez sensu, ale powiedziałam sobie, że nie, że absolutnie ja tam nie chcę całe życie w ten sposób pracować i wtedy przyszły pierwsze pomysły, jeszcze tam próbowałam gdzieś tam szukać pracy jakiejś etatowej, ale przyszły wtedy pierwsze pomysły, że może by robić coś swojego i okazało się, że ten zawód się świetnie do tego nadaje, a jak potem jeszcze się okazało, że da się go połączyć z jakimś byciem w internecie, ale w sensie nie z akcentem na bycie, tylko na pomaganie komuś, na uczenie, bo to też zawsze lubiłam, to okazało się, że to tak, to jest ta droga, która mi się nie nudzi, bo jest tak różnorodna, że najprawdopodobniej do końca życia przy tym zawodzie zostanę. Najprawdopodobniej, bo to oczywiście nie wiadomo, co się wydarzy za x lat.
Jak opowiadałaś o tym, że musiałaś odbębniać godziny w pracy, to podejrzewam, że część osób, która nas słucha, westchnęła tak bardzo głośno, bo chyba wszyscy wiedzą, o czym mowa.
Paradoks, nie? Bo wydawałoby się, że najgorsze godziny to są te, kiedy jest dużo pracy, a najgorsze godziny na etacie to jest moim zdaniem to są te, kiedy nie ma co robić, a trzeba siedzieć do 16 i masz takie poczucie takiego maksymalnie zmarnowanego czasu. Ale może teraz jest inaczej, nie wiem, ja już dawno nie byłam na etacie.
Jest podobnie. Mówię w imieniu większości ludzi, którzy są na etacie. Myślę, że nie przestrzeliłam. A zdarzają Ci się takie dni, że nie masz co robić w swojej pracy?
Nie, już od dawna nie. Ale były takie na początku, rzeczywiście były, bo ja zaczynałam bardzo, bardzo powoli. Ja teraz się śmieję, że kursanci w Akademii w ciągu roku przechodzą taką drogę, jak ja przeszłam przez 14 lat, bo rzeczywiście przez bardzo długi czas uczyłam się tego zawodu, I odbywało się to bardzo wolno, również dlatego, że ja równolegle realizowałam się rodzinnie. To znaczy rodziłam dzieci, bo też chcieliśmy powiększać rodzinę i nie odkładać tego na później, więc siłą rzeczy nie byłam w stanie robić bardzo dużo. Współpracowałam przez długi czas z jednym wydawnictwem i dostawałam jedną, dwie książki do zrobienia na miesiąc i czasem pomiędzy kolejnymi książkami był tydzień przerwy, czasem dwa tygodnie przerwy i wtedy rzeczywiście to był taki czas, kiedy zawodowo nie miałam co robić, bo nie było Facebooka, mnie nie było na Facebooku, nie było wtedy takich zawodowych kanałów na Instagramach, na LinkedInach. Brzmi jakby to było 100 lat temu, to było 15 lat temu. 15 lat temu świat tak wyglądał, że nikt się nie reklamował na Facebooku i na wszystkich tych, jakiś był Golden Line chyba wtedy był bardziej, nawet prężnie działał niż LinkedIn, ale mnie chyba nawet też tam nie było. Ja miałam konto na naszej klasie, ale tam nikt się nie reklamował nie, zawodowo, więc nie miałam nic innego do roboty, oprócz rzeczywistej pracy. No i jak tej pracy nie było i czekałam na kolejną książkę, no to nie chcę powiedzieć, że nic nie robiłam, bo ja już miałam małe dzieci w domu, więc tak jakby pracy było sporo. Natomiast zawodowo wtedy rzeczywiście miałam przerwy. A teraz już mam tak komfortową sytuację, że zlecenia się tak zazębiają, że czasem jest ich wręcz za dużo, ale raczej nigdy nie ma pomiędzy nimi przerw. Chyba, że rzeczywiście sama planuję sobie przerwę na wakacje, ale i tak zawsze wyskoczy wtedy coś od jakiegoś stałego klienta, żeby jakiś tam jeden tekst przeczytać, bo musi być na przyszły tydzień, a ja wiem, że oni nie mają innych korektorów i moje miękkie serce wtedy ulega i siadam na piasku i coś tam robię. No a oprócz tego, jeżeli nie ma pracy redakcyjnej, no to jeszcze właśnie internety, Facebooki, Instagramy, e-booki, akademia, zawsze jest coś do zrobienia i zawsze jest tego dużo za dużo niż czas na realizację pozwala.
No właśnie, po co ci ta Akademia Korekty Tekstu? Przecież ty sobie tutaj na własnej piersi hodujesz konkurencję.
Ojej, nie, nie sądziłam, że to pytanie pójdzie w tym kierunku. Nie, nie, nie. Nie, ja zawsze mówię, że tekstów jest dużo więcej niż ludzi, którzy są w stanie je poprawić i naprawdę tak jest. To nie jest jakieś mówienie tylko po to, żeby nie wiem, sprzedać kurs, bo mówiąc zupełnie wprost, to jest też mój produkt, tak, który sprzedaję. Natomiast ja zupełnie tak do tego nie podchodzę, bo to nie jest prawda. To nie jest prawda. Inna rzecz, że w Akademii są też osoby, które przychodzą tam zupełnie hobbystycznie, co mnie bardzo zdziwiło kiedyś, ale rozmawiam dużo z kursantami i rzeczywiście są osoby, które po prostu chcą się nauczyć czegoś nowego i przychodzą tam nie z myślą o tym, że będą zawodowymi korektorami, tylko po to, żeby opanować jakiś wycinek wiedzy kolejny. No ale to powiedzmy jest mniejszość, tak? Część osób to są osoby, które pracują na etacie i potrzebują jakichś tam kompetencji i je zdobywają tutaj na kursie, a część osób to są osoby, które rzeczywiście chcą pracować jako korektorzy, albo jako korektorzy i copywriterzy, jako transkrybenci, jako osoby jakoś w inny sposób zajmujące się językiem. Nie jest tak, że wszyscy, którzy skończyli akademię, są korektorami, freelancerami. Więc tych dziedzin, tych działek, tych dróg, w które można pójść po akademii, jest naprawdę tak strasznie dużo, że my się tam wszyscy pomieścimy i nie pozabijamy się i nawet chyba nie będziemy się za bardzo mijać na tych drogach, bo jak się już raz rozejdziemy, to będziemy sobie gdzieś tam machać ze skrzyżowaniem. Ewentualnie. Jest pracy, jest mnóstwo i im więcej będzie osób, które będą w stanie dobrze te prace wykonywać, tym świat czytelników będzie lepszy.
Tu myślę, że możemy płynnie przejść do pytań słuchaczy i słuchaczek, ponieważ mam wrażenie, że i tak już na część odpowiedziałaś, ale chciałabym, żebyś je trochę bardziej zgłębiła, bo tu są bardzo konkretne pytania i teraz jest parę obszarów, przeczytam ci, jak sobie je nazwałam. Obszar opcja futurystyczna. Obszar nie umiem, ale się naumiem. Obszar, bardzo mi się podoba, Ewa, a powiedz mi, czyli trochę filozofii. Obszar błędy i ich autorzy. No i taki najbardziej chyba interesujący, mamona, kasa, pieniądze, własna działalność i tym podobne. Od czego chcesz zacząć? Jak w jakimś teleturnieju? Proszę bardzo, wybieraj.
Mogę wybrać, tak. Wybieram bramkę numer jeden.
Czyli opcje futurystyczne.
Tak, ten futuryzm mnie tak tutaj porwał. Mhm.
I powiem ci, że kiedy przeczytałam pytanie, które za chwilę ci zadam, też byłam bardzo ciekawa, jakiej udzielisz odpowiedzi, bo nad tą wersją się nie zastanawiałam, jakby nad tą koncepcją, zwłaszcza po Akademii Korekty Tekstu, gdzie mam też swoje przemyślenia na temat pracy redaktorki i korektorki i wiem, jak to jest istotna praca i jak ważny jest tutaj człowiek, więc bardzo jestem ciekawa, co odpowiesz. Pytanie brzmi, czy komputer, czyli sztuczna inteligencja, może zastąpić kiedyś redakcję i korektę ręczną?
Nie, ja tu, ty już widzisz, że ja kiwam głową, że nie, a ja jeszcze zwerbalizuję to. Moim zdaniem, to znaczy inaczej, być może za 50 lat świat zmieni się tak bardzo, jak w ciągu ostatnich 50 lat, i to, co dla nas jest w tym momencie kompletnie niewyobrażalne, rzeczywiście stanie się rzeczywistością, ale znając dzisiejszy stan wiedzy i wiedząc tyle, co wiem o języku i o tym, jak należy teksty poprawiać, uważam, że jeszcze daleka droga. Bardzo daleka droga. W innych językach niż polski pewnie stanie się to szybciej. Myślę, że w języku angielskim, zresztą większość programów do automatycznego poprawiania tekstu bazuje na języku angielskim i one rzeczywiście sobie całkiem nieźle radzą. Programy do automatycznej transkrypcji też bazują na języku angielskim i też rzeczywiście całkiem fajnie sobie radzą. A z językiem polskim to jest zawsze tragedia. Już jeśli zahaczyłam o transkrypcję, to testowałam kilka programów do transkrypcji, czyli do przekładu języka mówionego, mowy na język pisany, automatycznego. Komputer to ma za nas robić. I przekładałam swoje własne podcasty. Kiedy czytałam to, co napisał komputer, ja nie miałam zielonego pojęcia, co ja miałam na myśli. A nagrywałam ten odcinek na przykład tam 2 dni wcześniej, więc teoretycznie powinnam jeszcze z kontekstu nawet wyłapać. Absolutnie nic, kompletnie nie wyłapałam. I może wynika to z tego, że niewyraźnie mówię, ale. Jeśli chodzi o poprawianie tekstów automatyczne, no też powstają takie programy. Jest ich całkiem sporo. Teraz sam Word, czyli nasze podstawowe korektorskie narzędzie pracy, też nam pomaga i to coraz lepiej pomaga, bo już nie tylko wyłapuje błędy ortograficzne, ale wyłapuje błędy interpunkcyjne. Czasem potrafi trochę się wgryźć w kontekst, ale z dużym akcentem na trochę. Tylko, że my cały czas, teraz omawiając te błędy i to, co nam program może wskazać, jesteśmy na takim bardzo podstawowym poziomie poprawiania tekstu, to znaczy na poziomie interpunkcji, ortografii, no ewentualnie jakichś tam błędów stylistycznych czy literówek. I to jest wierzchołek góry lodowej. To, co się tam kryje pod spodem, to są rzeczy, których człowiek uczy się latami. I ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek komputer był w stanie nauczyć się wyczuwania stylu autora, rodzaju gatunku, chociaż może rzeczywiście, gdyby do komputera wgrać 150 tekstów jakiegoś autora, to on lepiej byłby w stanie dobrać, nie wiem, leksykę, kiedy ma zamienić jakieś słowo na synonim, bo będzie znał pulę słów używanych przez tego autora. To rzeczywiście może być dla maszyny łatwiejsze, ale to jest znów tylko jedna z szeregu rzeczy, nad którymi musi się korektor pochylać, nie mówiąc już o całych kontekstach historycznych, rzeczowych, logicznych, merytorycznych. I wszystkim innym, co trzeba sprawdzać w tekstach, i to nie tylko w beletrystyce, bo to nie jest tak, że korektorzy tylko poprawiają książki, które potem stoją w empiku na półce i je czytają. Nie, korektorzy poprawiają przeróżne teksty, i nie tylko w beletrystyce trzeba tak głęboko wchodzić w tekst. Zupełnie inaczej będzie się poprawiało na przykład tekst, który ma być potem przeczytany. Na przykład tekst do audioprzewodnika. I to jest już zupełnie inna bajka. Tam nawet czasem mniej jest istotna interpunkcja, to może nie. Interpunkcja jest istotna, bo ona wpływa na sposób przeczytania tekstu. Natomiast to, czy ja zapiszę tytuł kursywą, czy w cudzysłowie, to nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ważne, żebym ja go w jakikolwiek sposób wyróżniła. A czasem lepiej jest powtórzyć, dodać jedno powtórzenie więcej i nie wiem, usunąć jedno wtrącenie w tekście, bo na piśmie ja to wtrącenie sobie przeczytam i będzie to dla mnie w pełni zrozumiałe, ale jak lektor to przeczyta, to odbiorca już nie przyjmie tego tekstu, nie przyswoi tego tekstu z taką łatwością. I to są takie niuanse, niuansiki, i naprawdę chciałabym kiedyś zobaczyć maszynę, która to robi dobrze, doskonale i bezbłędnie, ale myślę, że za mojego życia to się nie wydarzy.
Czyli bardziej pesymistyczne myślenie, chociaż z drugiej strony myślę
Nie,
sobie, że
ono jest po op Myślę, że ono jest
optymistyczne.
bardzo. Tak, ono jest bardzo optymistyczne z punktu widzenia człowieka, bo jeżeli rzeczywiście maszyny będą w stanie aż tak nas zastąpić i aż tak wejść w nasz sposób myślenia, bo to już chodzi nie o same zasady, tylko o sposób myślenia, bo korektor trochę się wczuwa w to, co chciał powiedzieć autor, co miał na myśli autor, kiedy poprawia tekst. Jeżeli maszyny będą to potrafiły robić, no to nie wiem, czy będziemy się z tego cieszyć, czy raczej będziemy sceptyczni. Jakoś będzie trzeba się zacząć bać. No zobaczymy, zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Na pewno, jak będą maszyny do poprawiania tekstów, to trzeba będzie próbować je jak najbardziej wykorzystywać w naszej pracy, no bo trzeba sobie ułatwiać życie.
Albo będziemy poprawiać po maszynach, bo to jest jeszcze kolejna wersja.
Albo tak.
Dodatkowa praca, nowy zawód jeszcze.
To prawda, tak. Popraw maszynę. No będzie korektor, wersja beta. Aha.
Futurystyczne pytanie numer dwa. Jak wygląda przyszłość takich zawodów jak korektor, redaktor? Jakie jest aktualnie zapotrzebowanie? O przyszłość już trochę zahaczyłyśmy, bo wiadomo, że przyszłość z tego, co mówisz, na razie jest w miarę świetlana. A jakie jest zapotrzebowanie?
Ogromne. I to coraz większe. I przekonaliśmy się o tym w ubiegłym roku pandemicznym. Ten w sumie też jest pandemiczny, niestety. Ale kiedy wiele zawodów miało duże problemy, to korekta wręcz przeciwnie, bo nagle okazało się, że jak komuś klub fitness nie działał, to mógł na przykład spróbować zainteresować swoich odbiorców jakimś e-bookiem, a e-book składa się ze słów. Podobnie w wielu, wielu, wielu innych zawodach i restauracje i no, w zasadzie w każdym zawodzie można wydać e-book i tyle e-booków, ile przewinęło się przez ręce korektorów i tyle e-booków, ile ja przekazałam dalej kursantom głównie, bo nie jest tajemnicą, że jeżeli nie jestem w stanie przyjąć ze względów czasowych jakichś tekstów, no to one już od półtora roku idą dalej do kursantów, bo skoro mam bazę dobrych korektorów, to dlaczego mam ich nie polecać? I tyle e-booków, ile się przez te nasze ręce przewinęło z przeróżnych dziedzin, od tresury psów, przez właśnie restauracje, fitnessy, nieruchomości i wszystko inne. Ja nie pamiętam takich lat, żeby coś takiego się działo. No a później zaczęły powstawać strony internetowe i tam też są teksty. Później ktoś tam zakłada jakąś działalność, bo wraca do niej, albo zaczynają na nowo i ma, nie wiem, ulotki, dokumenty, menu, coś tam jeszcze innego i to wszystko się składa ze słów, bo my żyjemy słowami i wydawałoby się, że żyjemy w kulturze obrazkowej, ale to nie jest tak do końca prawda, bo nawet komiksy mają jakieś tam dymki i też trzeba poprawiać, ja też robię korekty komiksów. Wszystko, co się dzieje w internecie, to wszystko się składa ze słów, coraz więcej newsletterów jest wysyłanych i też coraz więcej osób decyduje się na to, żeby poddawać korekcie te newslettery przed wysyłką do swoich odbiorców, żeby potem nie dostawać maili pod tytułem, no fajny newsletter, ale tam gdzieś tam był błąd ortograficzny, nie? Więc to wszystko idzie, mam wrażenie, w kierunku większej ilości pracy dla korektorów, bo coraz więcej osób może pisać. Paradoksalnie, jak ja jeszcze zaczynałam pracę w korekcie 15 lat temu, to wtedy rzeczywiście kariera korektora opierała się głównie na współpracy z wydawnictwami. I trochę takie cały czas myślenie pokutuje, że jeżeli korekta i redakcja, to będę robić książki. A tych wydawnictw jest ograniczona liczba. Też nie jest ich tak mało, bo tych dużych, no to owszem, można wymienić i można je wyliczyć na palcach dwóch rąk, ale wydawnictw w Polsce, no nie będę teraz strzelać, ale to jest kilka, no set tysięcy chyba nawet ponad według statystyk, więc samych wydawnictw jest całkiem sporo do pracy, ale to absolutnie, to jest tylko jedna odnoga i to chyba nawet wcale nie największa w pracy korektora. Druga rzecz to są strony internetowe, to są blogi, to są e-booki, to są podcasty, bo podcasty coraz częściej zyskują transkrypcje. YouTube cały to też jest pole do popisu dla korektora, bo na YouTubie pojawiają się napisy i za granicą to już jest standard, u nas jeszcze nie, ale Netflix, te wszystkie inne platformy, zobaczcie ile tam jest błędów w tych napisach, które są, no tak jest po prostu. I fajnie by było, jakby jakieś oko korektora na to spojrzało, może warto by zasugerować jakiś tam, nie wiem, czy to robią indywidualni ludzie, czy agencje, nie wiem, bo ja w tym temacie napisów nie siedzę, natomiast warto by było tam dotrzeć też jakimiś kanałami i zaproponować swoje usługi w zakresie korekty. I tych słów, jak się tak zastanowimy, jest naprawdę coraz więcej, a nie coraz mniej, mimo że wydaje nam się, że żyjemy w kulturze obrazkowej. Zdjęć też, obrazków też jest oczywiście coraz więcej, ale słowa wcale nie zostały przez nie zdominowane, więc ja znów tym razem już w 100% optymistycznie wróżę świetlaną karierę zawodowi korektora, tym bardziej, że coraz więcej korektorów widać w internecie i coraz więcej osób wie, że jest w ogóle coś takiego jak taki zawód i to nie są tylko osoby, które poprawiają książki, tylko poprawiają też e-booki, poprawiają nawet posty publikowane na Instagramie, też są często, przechodzą przez ręce korektorów.
Mało tego, ja zauważyłam, że coraz więcej autorów i autorek, nie tylko książek, ale właśnie e-booków albo jakichś artykułów, gdzieś tam wrzuca informację, że jest strasznie wdzięcznych redaktorce, korektorce, redaktorowi, korektorowi, że pomógł, żeby ten artykuł, czy książka, czy e-book, czy cokolwiek innego wyglądało tak, jak wygląda.
Tak, tak. I ja się wcale nie dziwię, bo to się tak też wydaje, że ja tam błędy ortograficzne sobie poprawię, interpunkcja, to kto to zauważy, jak i tak nikt nie wie, gdzie te przecinki mają stać, to nikt nie zauważy, że są błędy, ale praca korektora, znów to trzeba powtórzyć, wychodzi daleko, dużo, dużo dalej poza błędy ortograficzne i błędy interpunkcyjne. I autorzy po takim pierwszym strachu, bo to jest lekki dyskomfort oddać swój tekst do korekty. Ja też swoje teksty oddaję do korekty i też nie czuję się zbyt dobrze, widząc te czerwone znaczki, które do mnie wracają. I sobie myślę, Boże, jak ja mogłam to napisać? Jeszcze swoje literówki, ja mam takie swoje ulubione literówki, które mi zawsze wskakują. I wtedy już tylko tak kiwam głową z politowaniem i mówię do siebie, że okej, okay, może kiedyś się tego nauczę, żeby nie automatycznie pod palcami te końcówki. To są zwykle końcówki, inna końcówka mi wskakuje. Na przykład zamiast ich wskakuje im. Ja w ogóle nie mam pojęcia dlaczego, bo wydawało mi się, że napisałam ich. I to jakby wiem, natomiast są takie rzeczy tu, których ja jako autorka własnego tekstu nie jestem w stanie z tego wyłuskać, o ile ten tekst nie odleży pół roku i nie wrócę do niego już jako do obcego. I taka...
Bo jesteś za bardzo przywiązana, prawda? Akurat aktualnie, tak, jak się
tak,
coś pisze.
Tak, zaczynam czytać zdanie i ja już wiem, jak ono się kończy, więc jakby się mózg w tym momencie wyłącza, a korektor nie zna tego zdania, więc czyta je dużo bardziej wnikliwie. Ale mimo wszystko, mimo że wiem, że to jest wszystko w dobrej wierze i dla mojego dobra, to no, nie jest to przyjemne uczucie patrzeć na swoje własne błędy, więc ja rozumiem, że dla autorów to może być na początku nieprzyjemne, ale korektorzy powinni być osobami taktownymi, bardzo, bardzo. I taka współpraca pomiędzy korektorem a autorem powinna się skończyć właśnie takim komentarzem, jak mówisz, to znaczy, kiedy autor mówi, jestem wdzięczny, wdzięczna korektorowi za to, że uczynił ten tekst lepszym, że ten jest taki sam. Kiedyś jedna z autorek mi napisała, że to jest niesamowite, że tekst jest taki sam, ale jakby lepszy. Ona dosłownie tak napisała, że on jest jakby lepszy. Nie wiem dokładnie, co tam się zmieniło, ale jakoś się to lepiej czyta. I to właśnie jest cała kwintesencja zawodu korektora. I właśnie,
chyba najlepszy
tak,
komplement.
Nie wiem, tak, tak, tak. Dobrze, że to spuentowałaś, bo mi właśnie moja puenta gdzieś uciekła. Teraz tak się zaaferowałam się całym tym poprawianiem.
Ja jeszcze chciałam dodać parę słów do tej kultury obrazkowej, o której mówiłaś, bo to też nie jest do końca prawda, że korektorzy nie skupiają się na obrazkach, bo przecież żeby skład wyglądał tak, jak wygląda książki, żeby komiks wyglądał tak, jak wygląda, no to przecież korektor i redaktor, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo ja właśnie myślałam, że w takim komiksie to tylko te dymki trzeba sprawdzić, a tu się okazuje, że tak trzeba też sprawdzić, czy te postaci to są na pewno te, które są, czy jakby układ jest taki, jaki powinien być, czy to się dobrze czyta od lewej do prawej w polskim języku, prawda?
Zgadza się, masz rację. Rzeczywiście w wielu tekstach coś takiego, takie problemy do rozwiązania znajdziemy. Problemy w cudzysłowie oczywiście, czyli zadania może o tak bardziej dla korektora. Książki dla dzieci to jest taki koronny przykład. Jeżeli w książce...
Które są bardzo trudne wbrew
tak,
pozorom, prawda?
Tak, tak. Rzeczywiście kiedyś zaprosiłam jedną z korektorek do współpracy przy korekcie książki dla dzieci i ona się tak ucieszyła, mówi, a fajnie, będzie taka lekka praca, bo ja głównie prace naukowe poprawiam. I ja tak się uśmiechnęłam, mówię, dobra, no to poczekajmy. I po tygodniu, kiedy siedziałyśmy nad, w sumie tam były chyba 3 strony tekstu w Wordzie, po tygodniu ona taka już wymęczona szukaniem kolejnego synonimu do jakiejś tam sytuacji, do jednego obrazka, mówi, że to ja chyba jednak wracam do tych moich książek naukowych, to nie jest takie proste. Ale rzeczywiście w książkach dla dzieci trzeba zwracać uwagę też na ilustracje i często jak robi się korektę książek tłumaczonych dla dzieci, to bardzo dobrze jest, jak się dostaje od razu oryginał właśnie z ilustracjami. Nawet jeżeli, nie wiem, jest po niemiecku, ja kompletnie nie znam tego języka, to chcę sobie zobaczyć, jak wygląda ta rozkładówka, ale czasem tego nie mam. I to pierwsze czytanie w Wordzie jest wtedy właśnie takie czysto językowe, a dopiero później zaczyna praca, jak ten tekst zyskuje ilustrację, bo okazuje się, że ktoś tutaj mówił o wycieczce, dzisiaj miałam taką sytuację w książce dla dzieci, była mowa o wycieczce nad morze i było to zilustrowane puszczą, puszczą lasem jakimś tam żubrem. I mówię, no to chyba nie. Szybciej będzie zmienić tekst, więc to jeszcze przeredagujmy. Przeredagujmy na etapie ostatniego czytania, nie? Tak czasem się zdarza, jeżeli pierwsze czytanie odbywa się bez ilustracji. I rzeczywiście w książkach dla dzieci ta ilustracja bardzo mocno gra, bo dziecko zauważy, że w książce jest napisane, że bohater idzie w czerwonym kubraczku, a on na obrazku ma żółty kubraczek. I to niestety trzeba, znaczy niestety, trzeba to wszystko kontrolować. Podobnie jest na przykład z instrukcjami gier planszowych. Tam też często ilustracja jest jakby dodatkiem do instrukcji i opisuje to samo, powinna opisywać to samo, co instrukcja, no a nie zawsze tak jest. I też trzeba czytać te ilustracje, więc rzeczywiście to jest też trochę tak, że korektor czyta ilustrację i wtedy jest problem z kolei.
I czasami gra w grę też, z tego co widziałam.
I, tak, tak. Przynajmniej w głowie musi rozgrywać partię, bo tego zwykle nie ma jeszcze, tak żeby dotknął tej gry. I w związku z tym jest duży problem z wyceną, bo o ile tekst jest wycenić stosunkowo łatwo, bo możemy sobie policzyć znaki, no to jak wycenić to, że ja czytałam też obrazki?
Tak zwana kreatywna wycena wtedy wyjeżdża.
No właśnie. I wtedy pojawiają się schody i tu nie ma dobrych i prostych odpowiedzi. Składacze, graficy mają jakieś tam swoje przeliczniki na powierzchnię tekstu czy na liczbę narysowanych rysunków, obrazków. No a korektor jakoś musi kombinować, lawirować, szacować i zastanawiać się, czy zleceniodawca zaakceptuje tę wycenę, czy nie.
To skoro już o wycenę zahaczyłaś, to czy chcesz może przejść do tej bramki ostatniej, gdzie była mowa o kasie, czy jeszcze nie?
No właśnie, tak sama wywołałam tego wilka z lasu, to już miejmy go już z głowy, dobrze.
No to moja droga, tu są konkrety, to nie ma, że dobrze. Sobie tak się poślizgamy. Konkret,
tak
ile miesięcznie może zarobić korektor, plus minus, albo redaktor, bo to pewnie są różne wyceny też.
Aha. Od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Nie wiem, czy cię satysfakcjonuje ta odpowiedź, bo są to dosyć duże widełki. Ale rzeczywiście, no kilkanaście to oczywiście jest już, trzeba mieć wysokie stawki, trzeba pracować dzień w dzień i trzeba pracować bardzo, bardzo dużo. Albo mieć bardzo, bardzo wysokie stawki. Natomiast kilka tysięcy złotych, taka średnia wypłata na rękę rzędu powiedzmy 5 tysięcy złotych, dla doświadczonego redaktora, który już ma dość dobrze wypracowane stawki i nie musi przeznaczać czasu na szukanie zleceń, bo one same do niego przychodzą z jakichś tam poleceń, czy ze względu na jego działalność jakąś tam reklamową w internecie, czy jakąkolwiek tam inną, reklamową, edukacyjną i tak dalej. No to zarobki na rękę rzędu 5-6 tysięcy złotych to jest do wypracowania, nie chcę powiedzieć, że w łatwy sposób, bo to oczywiście nie jest tak, że o tak pyk siedzisz sobie, pracujesz 2 dni w tygodniu i wypłata spływa, ale jest to bardzo realna kwota. Ja mogę powiedzieć, od jakiej kwoty zaczynałam. Wtedy, kiedy miałam te dzieci małe w domu, jedno wydawnictwo i czasem 2-tygodniowe przerwy pomiędzy zleceniami i mega ekstremalnie niską stawkę za arkusz wydawniczy. To było wydawnictwo naukowe, w którym spędziłam bardzo dużo czasu i mnóstwo się tam nauczyłam. Oni mnie w zasadzie nauczyli korekty i redakcji. Natomiast stawki były, jakie były, to było, o ile dobrze pamiętam, chyba zaczynałam od 30 zł za arkusz wydawniczy, za korektę. No to nie jest dużo, żeby tak to zobrazować. Książka średniej wielkości ma 10 arkuszy, powiedzmy, i korektę robi się ją, znaczy ja jako początkująca korektorka wtedy siedziałam nad tym jakieś 2 tygodnie. No i 30 zł za arkusz to jest, no 300 wychodzą, nie? Więc na 2 tygodnie. Szału nie ma. To oczywiście potem się, tempo się zwiększało, stawki nie bardzo. Chyba skończyłam współpracę z tym wydawnictwem na 45 zł, o ile dobrze pamiętam, za arkusz wydawniczy. Ale mimo tego średnia moja wypłata wtedy taka na rękę miesięczna wynosiła chyba 1300-1500 zł, co jest bardzo małą kwotą, tylko też pamiętajmy, że to było 15 lat temu. Ja się wtedy uczyłam, miałam małe dzieci i no naprawdę bywało tak, że przez pół miesiąca nie pracowałam. Więc jak na takie jakby przedłużenie studiów, ja to wzięłam na klatę, to znaczy stwierdziłam, że to jest ten mój czas, kiedy ja nie chcę rozstawać się z zawodem, chcę się cały czas uczyć, no a jeżeli mam z tego dodatkowo 1500 miesięcznie, no to fajnie. Później te półtora miesiące, tysiące poszły na przedszkole i jakby wychodziłam na zero, ale i tak było fajnie, bo byłam w stanie kolejne kontakty zawodowe nawiązać z autorami, z którymi współpracowałam w tym wydawnictwie i kiedy już wtedy ostatnie, czyli trzecie moje dziecko, wtedy, bo jeszcze się potem pojawiło czwarte, poszło do przedszkola i ja miałam wolną chatę i byłam w stanie pracować od rana do nocy i wziąć więcej zleceń, to potroiłam albo nawet więcej te kwoty w ciągu 3 miesięcy, bo już miałam przez x lat wyrobione kontakty, mówiąc tak brzydko. I wiedziałam, do kogo się zgłosić i wystarczyło, że powiedziałam, mam teraz więcej czasu, mogę przyjąć więcej tekstów. To potem już jest kula śniegowa. To jest zawód, który rzeczywiście stoi na poleceniach. Ja wtedy nie miałam żadnych mediów społecznościowych, żadnych Facebooków, żadnych Instagramów. Nikt mnie nie znał, oprócz tych osób, z którymi współpracowałam i którzy mnie ewentualnie gdzieś tam polecali dalej. A jeżeli ktoś coś pisze w miarę regularnie, to na pewno zna co najmniej jedną osobę, która też pisze. Jeżeli wykona się dla tej osoby dobrze swoją pracę, czyli redakcję, korektę, no to jak ona będzie miała polecać korektora, to poleci nas i to pójdzie dalej i dalej i dalej.
Mówiłaś o cenniku za arkusz wydawniczy na początku i tutaj tak zerkałam sobie też w trakcie na pytania, które się pojawiły, właśnie te finansowe pytania i było pytanie, czy 40 zł za arkusz wydawniczy korekty to jest mało, czy idealnie na początek i nie byłam w stanie wywnioskować, czy to jest okej, czy nie, jak się startuje, bo mówiłaś, że zaczynałaś tam od 30 kilku, potem było 45, ale czy uważasz, że dla startującej osoby to jest w porządku kwota?
No biorąc pod uwagę fakt, że minęło 15 lat i że wtedy masło kosztowało 3 zł, a teraz 6. To powinna być ta kwota troszkę wyższa, czy troszkę, powinna być 2 razy wyższa, ale niestety rzeczywistość jest taka, że faktycznie część wydawnictw, to niekoniecznie małych, niestety, cały czas żyje w przekonaniu, że nie można korektorowi zapłacić więcej niż 50 zł, bo właściwie to nie wiem dlaczego, bo nie wiem jakie są argumenty, a za redakcję nie można zapłacić więcej niż 80 albo 100 zł i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie za taką kwotę pracował i rzeczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie za taką kwotę pracował. Ja też nie jestem daleka od mówienia, że to jest psucie rynku, jeżeli bierze się pracę za takie kwoty, bo no, musielibyśmy zrobić jakiś ogólnoświatowy albo co najmniej ogólnopolski bojkot i wszyscy musieliby sobie wprowadzić korektorzy stawkę minimalną, ale to jest po prostu niewykonalne, no tak jest, tak jest ułożony ten świat, że zawsze będą osoby, które pracują za złotówkę i osoby, które poniżej 100 zł w ogóle nie stają z fotela. I z tym nie ma co walczyć, tak myślę. Natomiast trzeba dobrze wykorzystać ten początkowy czas niższych stawek, bo no nie ma się co oszukiwać, jak jesteśmy na początku naszej drogi zawodowej i sami jesteśmy świadomi, jak dużo jeszcze przed nami do nauczenia, jak mało jeszcze wiemy i jak mało jeszcze potrafimy, no to te stawki zawsze będą niższe, a jeszcze dodatkowo sama korekta będzie nam zajmowała dużo więcej czasu, więc suma summarum w rozliczeniu godzinowym to będzie jeszcze gorsze, ale tak jest i trzeba po prostu dobrze ten czas wykorzystać na naukę, mniej zwracać uwagę na to, ja wiem, że to jest rzeczywistość jest taka, że no, trzeba za coś chleb i to masło kupić, natomiast jeżeli dobrze się zainwestuje w ten czas, to on będzie procentował, po prostu będzie procentował, bo to nie ma siły, żeby trwać cały czas na tym samym poziomie. Trzeba wyłuskać, wyciągnąć z tego wydawnictwa ile się da, prosić o informacje zwrotne, prosić o komentarze, prosić o, nie wiem, o rekomendacje i jak poczujemy się mocniejsi w tym, co robimy, to po prostu bez jakichś tam większych sentymentów iść dalej, jeżeli wydawnictwo na przykład nie zgodzi się na podwyższenie stawek i koniec i tyle. I wtedy te niskie stawki jakoś mogą się przyczynić do tego, że lepiej nam będzie w przyszłości. No ale nie oszukujmy się, obiektywnie rzecz biorąc, 40 zł to nie jest duża kwota.
A poza tym też chyba stawki są inne, jeżeli na przykład ktoś pracuje jeszcze na etacie i sobie tylko tak dorabia, a jeżeli ktoś ma własną działalność, bo pojawiły się tutaj też pytania na temat prowadzenia księgowości na freelancie, czy to jest trudne, czy to się da jakieś takie podstawy ogarnąć, że jak jest się na etacie, to się idzie na chorobowe, a jak się jest korektorem na freelancie, to co się robi?
Nic się nie robi, ja nie byłam na L4 nigdy w życiu. Naprawdę. nie, od kiedy, od pięciu, dzisiaj jest piąta rocznica założenia mojej firmy. No i rzeczywiście przez te 5 lat nie zgłaszałam nigdy do ZUS-u L4. Raz zgłosiłam nie urlop macierzyński, bo na swojej działalności nie ma urlopu macierzyńskiego, tylko jest zasiłek macierzyński. I dzięki Bogu, bo ten zasiłek macierzyński też jakby szału nie robi, a gdyby to był urlop, to nie można by było w tym czasie pracować. Natomiast na zasiłku macierzyńskim można pracować, można wystawiać faktury, więc można sobie z dzieckiem pod pachą korektę robić, co swoją drogą jest wykonalne, szczególnie jeżeli to jest tak jak w moim przypadku było wtedy czwarte dziecko, które już jakby tam samo gdzieś tam bokiem się chowa, jak coś zje, to zje, jak nie zje, to nie zje. Nie, oczywiście żartuję teraz, że mi jakaś tej opieka społeczna nie naszła na dom, ale no prawda jest taka, że no, jest łatwiej z czwartym dzieckiem, nie ma się co oszukiwać niż z pierwszym, szczególnie na początku, kiedy ono właśnie głównie leży albo jest na tyle lekkie, że na jednej ręce można je utrzymać, a drugą ręką stukać w klawiaturę, to da się jakąś jeszcze działalność prowadzić. Natomiast L4, wakacje, no to nie jest jakoś płatne na własnej działalności, ale to nie tylko w zawodzie korektora, po prostu na własnej działalności nie ma płatnych urlopów i trzeba sobie jakoś to zaplanować, dlatego ja też mówiłam na początku o tym, że średnio zarabiałam ileś tam złotych miesięcznie, bo w tym zawodzie też nie ma co liczyć tak z tygodnia na tydzień na pewno, a nawet nie bardzo z miesiąca na miesiąc. Raczej trzeba patrzeć na swoje zarobki w perspektywie kwartału, czy nawet pół roku, czy roku, bo czasem jest tak, że jedno zlecenie ciągnie się przez miesiąc albo i półtora, i wynagrodzenie za nie może być duże, no ale przyjdzie za 1,5 miesiąca. To nie jest zawód, który można zacząć bez jakiejś tam poduszki finansowej, mówiąc językiem marketingowym. Jeżeli już się decydujemy na założenie działalności w zawodzie korektora, to musimy mieć świadomość, że zwykle płaci się tutaj z dołu, a nie z góry za wykonaną pracę, więc ja najpierw muszę zdobyć zlecenie, wykonać pracę, później wystawić fakturę i za 2 tygodnie zobaczę pieniądze na koncie i to troszkę czasu zajmuje i trochę czasu mija. Natomiast no sama kwestia urlopów czy wolnego chorobowego jest dokładnie tak samo do rozwiązania jak w każdym innym wolnym zawodzie i tak jak każdy inny przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność, to rozwiązuje. Ale to też nie jest jedyna droga korektora. Najpopularniejsza chyba cały czas, bo pracę na etat w korekcie jest rzeczywiście trudno znaleźć. Natomiast no, nie jest to jedyna droga bycie freelancerem.
Czyli trzeba po prostu przemyśleć, co się bardziej opłaca. Czy może etat i korekta, redakcja przy okazji? Czy właśnie może szukać takich stricte ofert dla redaktorów i korektorów na etat już? Czy właśnie zobaczyć za i przeciw, co komu pasuje i w jakiej sytuacji życiowej akurat się znajduje? Bo pewnie to też ma duże znaczenie.
Sytuację życiową też. Czy możemy sobie pozwolić na siedzenie popołudniami po pracy na etacie jeszcze nad korektą, czy nie? Ja wytrwałam tak przez 2 miesiące. W takim trybie, mając już dzieci, więc to było kompletnie niewykonalne. Miałam taki etap w życiu, że chciałam zrezygnować z korekty, rzucić to, bo stwierdziłam, że to jest w ogóle bez sensu, to nie jest dla mnie. To było właśnie tuż przed założeniem działalności. Poszłam na etat, wytrwałam na tym etacie 2 miesiące. Całkiem dobrze mi tam szło, robiłam tam zupełnie inne rzeczy niż korekta, sprzedawałam kursy. No właśnie teraz może mi to procentuje, ale to były kursy dla pielęgniarek, więc jakoś zupełnie inna działka i było całkiem ciekawie, bardzo, bardzo dobrze mi tam szło, ale miałam jeszcze jakieś zlecenia zaległe, stałe, które musiałam kończyć wieczorami, no i to było straszne. I to było straszne, po 8 godzinach jeszcze siadać do korekty, a jeszcze w międzyczasie dzieci, dom i nie wytrwałam tak długo i po 2 miesiącach musiałam wybrać i wybrałam korektę.
Czyli po prostu odpowiedź jest krótka, trzeba się zdecydować na coś.
Tak. Tak, i trzymać się tego, ale też, bo chciałam powiedzieć, trzymać się tego konsekwentnie, ale ugryzłam się w język, bo trzeba też pamiętać, że zawsze można zmienić drogę. Jak wypróbujemy jedną rzecz, można spróbować w innym kierunku iść i też nie ma, to już nie są czasy, kiedy jesteśmy w jednej pracy przez 30 lat i do emerytury, więc można próbować i modyfikować te rzeczy, które nam nie pasują.
Zostały nam 3 bramki. Którą pani teraz wybiera? 2, 3
już
albo 4?
Wyczerpałyśmy tą finansową? Dobrze, myślałam, że będzie trudno.
Tak, nie było tak najgorzej chyba.
2, 3, 4. Już nie pamiętam, co w nich było, więc strzelę w środkową.
No to będzie filozofia, czyli Ewa, a powiedz mi, czyli będzie dosyć dużo miłych rzeczy dla ciebie.
Tak? O, no dobrze, teraz ja słucham.
Najpierw to filozoficzne pytanie. Co było pierwsze? Redakcja czy korekta? I które zajęcie według ciebie jest lepsze?
Redakcja była pierwsza. Zawsze redakcja jest pierwsza i kropka. Redakcja, czyli tak zwane pierwsze czytanie po autorze. Ja nie zliczę, ile razy to powtórzyłam, że redakcja to jest pierwsze czytanie po autorze. I nawet jeżeli ktoś będzie uparcie nazywał ją korektą, to to jest redakcja. I nie ma co wyprowadzać tego człowieka z błędu, tylko trzeba po prostu zwiększyć stawkę za takie czytanie. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze dla mnie, bo tak każdy musi sobie oczywiście sam wybrać, czy woli redagować, czy woli robić korektę. Na pewno redakcja jest trochę trudniejsza, no bo to jest pierwsze czytanie po autorze, więc my musimy we wszystkie niuanse językowe, już nie będę się powtarzać, tę całą górę lodową musimy ogarnąć z autorem. I to jest, daje dużą satysfakcję i to jest współpraca często w dużej bliskości z autorem. Dobrze by było, żeby to była współpraca blisko z autorem. I rzeczywiście jest to praca, która, no właśnie, potrafi dać dużo satysfakcji. Z drugiej strony ja uwielbiam moje zlecenia w wydawnictwie kobiecym, gdzie robię wyłącznie korekty. Od kilku lat związałam się z tym wydawnictwem chyba jak mieli jakieś pół roku. I ja tam w ogóle nie aspiruję do bycia redaktorem, nie, w ogóle absolutnie nawet nie chcę, bo dostaję książki, beletrystykę, romanse, kryminały, jakieś dokumenty po przerobieniu przez genialnych redaktorów. I ja sobie je czytam, poprawię tu przecinek, tutaj literówkę, tutaj coś szyk zdania zmienię, tutaj porównam z tłumaczeniem, bo coś mi tam zazgrzyta i zmienię, ale generalnie to sobie czytam dobre książki. I uwielbiam te korekty. I w ogóle czasem nawet jak sobie zrobię rozpiskę dnia pracy, to złapałam się na tym, że ja tego nie traktuję jako pracę. To znaczy tak na cały dzień sobie rozpisuję jakieś tam rzeczy redakcyjne, a na wieczór sobie zostawiam książkę pani Kasi Bester, na przykład romans jakiś tam nowy, żeby sobie przeczytać i ja oczywiście robię korektę tej książki jak najbardziej, natomiast generalnie czytam ją sobie do poduszki. Miałam takie korekty z wydawnictwa kobiecego, które robiłam w jedną noc, bo były to książki, od których po prostu nie mogłam się oderwać i kończyłam korektę rano. Akurat książka, którą teraz mam na myśli, 3,5 sekundy, bardzo, bardzo polecam. To jest tylko czytajcie z dużą ilością chusteczek, a jak ktoś ma dzieci, to najpierw przeczytajcie sobie opis na okładce i potem się zastanówcie, czy to czytać. Ja się obudziłam wtedy, czy mój mąż obudził się w łóżku z założonym chusteczkami, bo ja się poryczałam strasznie, robiąc tę korektę. No ale tak wyglądała moja praca wtedy w nocy. Więc te korekty bardzo lubię, natomiast redakcja też ma oczywiście swoje plusy. Płodozmian jest dobry.
I to jest też trochę odpowiedź na pytanie, które też ja na początku miałam, jak zaczynałam się interesować redakcją i korektą, czy w ogóle ma się czas i ochotę, żeby cokolwiek czytać. Jak się dobrze trafi, to się po prostu to czyta w ramach pracy.
To się czyta w pracy, tak. Chociaż z tym czasem na swoje książki to rzeczywiście bywa kiepsko i to jest jedna z większych bolączek i to jest coś, nad czym usilnie pracuję, żeby ten czas znajdować, ale niestety często jest tak, że ja po całym dniu czytania już po prostu nie mam siły na czytanie i wolę odpalić Netflix, usiąść i niech ktoś za mnie to przeczyta. Czytam tam napisy, ale to już powiedzmy, że jakoś pod świadomością. Albo, nie wiem, malować sobie obrazy po numerkach albo cokolwiek innego zrobić, tak żeby mi książka wchodziła przez uszy. O, tutaj właśnie audiobooki są zbawieniem, chociaż ja nie jestem w stanie przyswoić przez uszy beletrystyki, więc słucham jak raczej w audiobookach biografii albo jakichś dokumentów, ale to już są jakieś tak zwane świeckie książki, ja je tak nazywam, to znaczy nie takie, za które mi płacą, nie takie, które muszę robić w pracy. No i to jest jakiś ratunek, od kiedy słucham książek, bo z tym czytaniem dla siebie to rzeczywiście jest problem. I gdybym miała wskazywać minusy, ale to nie jest generalnie minus tego zawodu, tylko minus tego, jak ja sobie rozplanowuję dzień. Myślę, że to bardziej w tym kierunku bym szła.
A pamiętasz chociażby tak zaokrąglając, ile książek zredagowałaś? Albo tekstów, jeżeli jesteś w stanie aż tak szeroko pójść, ale wątpię chyba.
W życiu, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Nie wiem, korekty z wydawnictwa kobiecego sobie podliczam, bo przychodzą do mnie, zwykle sobie je zamawiam gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia, wszystkie tytuły i one wtedy do mnie przychodzą w takiej wielkiej paczce. Ja wtedy sobie robię zdjęcie na Instagram i jest fajnie. I rzeczywiście ustawiam sobie je na półce, bo bardzo lubię. Czasem nawet... Chociaż nie wracam do tych książek, bo się boję, że znajdę literówkę i będę sobie tłukła po głowie, ale mój mąż czasem do nich wraca. Natomiast bardzo ja lubię mieć książki. Mam taką swoją manię, że lubię mieć książki. Nie kupuję wielu różnych rzeczy, ale książki tak. Jak wchodzimy do Empiku z moją rodziną, to zawsze właśnie przy kasie proszą nas tak, żeby boczkiem podejść, nie przez tę małą dziurkę w okienku, bo ja idę z naręczem, za mną idzie mój mąż z naręczem, jeszcze często z jakąś płytą gramofonową, potem idą moje dzieci, wszyscy mają tak ze dwie albo trzy i dlatego tak boczkiem do Empiku. Zdarzało nam się czasem już tak, że od połowy sklepu ktoś już tak nas kierował i chcieli od nas brać te książki, że oni już tak sobie przetrzymają w tej kasie, bo wiedzieli, że już jest tego dużo. Nie wiem, może to jakoś dziwnie wygląda w sklepie, ale rzeczywiście lubimy mieć książki i mamy ich sporo. Więc te swoje korekty też, jeżeli tylko mogę, to bardzo proszę wydawnictwo o wysyłkę. No i właśnie w kobiecym przychodzą tak pod koniec roku i wtedy widzę, ile ich zrobiłam. I zwykle ich jest tak w ciągu roku no kilkadziesiąt. Wychodzi tak średnio dwie książki na miesiąc. Tych korekt. Ale mówię, ja je robię tak jakby po godzinach. Natomiast redakcji myślę, że byłoby chyba mniej, przynajmniej jeśli mowa o książkach, bo redakcja jednak zajmuje więcej czasu i rzadko jest tak, że jestem w stanie zrobić dwie książki, zredagować w miesiącu. Raczej to jest jedna długa książka, no i tam x jakichś tam krótszych, a to dla dzieci, a to e-booków, które mają dużo, zwykle mniej znaków niż książki beletrystyczne albo takie właśnie pełnometrażowe książki, o jeśli tak moglibyśmy nie nazwać, więc sporo tego jest, ale ile tak całkiem, to nie wiem, może po numerach faktur mogłabym sprawdzić, ile ich wystawionych, ale to chyba nie dotrę do tego teraz. Całkiem sporo już chyba się tego uzbierało, tak mi się wydaje. I dzięki Bogu, bo to znaczy, że praca jest i jakoś autorzy wracają, więc chyba nie jest tak źle z tymi moimi redakcjami i korektami. Teraz mój impostor się teraz włącza, dochodzi do głosu.
Wśród talentów, galupa.
I mówi nie. Impostor miał na myśli oszusta, który mówi, że no dobra, pracujesz 14 lat, ale wiesz, tam zawsze może być lepiej, nie? I te twoje redakcje to chyba nie są jednak takie do końca dobre, ale dobra, no coś tam działasz, próbujesz i tak mnie poklepuje po plecach.
To ja też cię poklepię i powiem, weź nie gadaj głupot, dobra, nie, przestań już kobieto, przestań.
Ale to jest taki, wiesz, to jest zawód, który bardzo karmi oszusta wewnętrznego, bo zawsze jest coś, czego nie wiesz. Zawsze jest prawdopodobieństwo, że się pomylisz, że coś przeoczysz i trzeba naprawdę mocno to sobie przepracować, żeby się tym nie załamać.
To tutaj coś na pogłaskanie. Chyba jakiś twój wielbiciel zadał kilka pytań, podejrzewam. Bo pytanie, jedno z tych kilku brzmiało, jak to zrobiłaś, że jesteś taka zajefajna? Naprawdę było takie pytanie. Do tego jeszcze było pytanie, czy masz własnego klona, bo najprawdopodobniej musisz mieć klona, żeby to wszystko ogarnąć, albo, i tu była jeszcze sugestia, że pewnie podróżujesz w czasie, bo przy takiej liczbie dzieci, takiej ilości pracy, czas nie jest z gumy. Jak ty to robisz? To były też tutaj pytania w tej filozoficznej części.
Faktycznie filozoficzne. Nie mam klona, nawet siostry nie mam. Kiedyś usłyszałam takie fajne słowa, że brak czasu to jest najgłupsza wymówka świata. I jako matka czwórki dzieci nie powinnam jakby przyklaskiwać temu zdaniu, natomiast rzeczywiście coś w tym jest, że jak się nam wydaje, że nie mamy czasu, to nie mamy go na coś. To nie jest tak, że my w ogóle...
Na coś konkretnego właśnie. Mhm.
To nie jest tak, że my w ogóle nie mamy czasu. I jeżeli ja czuję, że nie mam czasu, to się zastanawiam, a co bym chciała robić? No chciałabym mieć czas, żeby, nie wiem, upiec chleb, albo żeby usiąść sobie i poczytać książkę. Kiedy mogłabym to zrobić? Wieczorem. A co ja wtedy robię? I oglądam serial na Netflixie. No to mam czas, tak? Tylko, nie wiem, mam już tak mózg wyłączony, że wolałam włączyć sobie serial niż poczytać książkę, ale czas na to był. Więc to rzeczywiście trochę tak jest, że czas... Tak. Na coś konkretnego zawsze się da znaleźć, tylko właśnie no, to jest zawsze kosztem czegoś innego, bo niestety doba cały czas ma tylko 24 godziny. Mój tato mówił, że w porywach do 26, jak się wstanie 2 godziny wcześniej. Ale ja rzadko wstaję 2 godziny wcześniej, więc tego nie sprawdziłam.
Ty chodzisz później spać raczej, bo ja jestem z tych, co wstają wcześniej.
Tak? Ojej, to teraz ci jest pewnie jakoś niekomfortowo rozmawiać o 23.
Bo nagrywamy to wieczorem, nie piłam kawy, ale już tak czułam, że w okolicach 22 to tak już taka fala w kierunku kołdry, może gdzieś jakieś
Nie,
dryfowanko.
ja jestem w ogóle, ja mam drugie życie teraz. Ja jeszcze pójdę do pracy, jak skończymy rozmawiać.
No właśnie, to ja mam tak o 5 rano, więc nie
O
dogadałybyśmy się
Boże,
pewnie.
nie. To ja jestem jak zombie wtedy. Absolutnie nigdy chyba nie wiem, czy ja widziałam kiedykolwiek świat o 5 rano. Na pewno nieświadomie.
Polecam ci latem, bo wschody słońca są cudowne, więc
Oj,
polecam to
zachody
raz
też są
wstać.
bardzo ładne. Ja zostanę przy zachodach.
Dobrze. To będziemy sobie potem zdjęcia przesyłać.
Okej.
Okej, część filozoficzną mamy też już z głowy. W jakim wieku najlepiej zacząć pracę w redakcji i korekcie? Czy w ogóle istnieje coś takiego? I od razu też pytanie o płeć. Czy tutaj jest jakiekolwiek rozróżnienie w predyspozycjach na płeć?
Aha, w wieku 3 lat. Nie, nie, nie. No, tak miał być żart, ale chyba nie wyszedł. Dobrze. Nie ma rozróżnienia na płeć. To znaczy, w ogóle nie ma czegoś takiego jak predyspozycje do zawodu korektora kobiet czy mężczyzn. Tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast rzeczywiście faktem jest, że jest o wiele więcej kobiet w tym zawodzie. I to dramatycznie więcej. Widać to też po statystykach w Akademii Korekty Tekstu i po statystykach na przykład na fanpage'ach jakichś tam facebookowych, instagramowych. Ja się cieszę, jak panów jest tak około 10%. To oznacza, że jest ich dużo. Że naprawdę jest ich dużo. Tylu mniej więcej jest ich w grupie po drugiej stronie książki na Facebooku, którą prowadzę. I rzeczywiście ich tam czasem widać i słychać. I to jest fajne, bo to jest zawsze jakieś tam inne podejście do różnych zagadnień. Natomiast w Akademii, w pierwszej edycji to chyba było, żeby mnie teraz panowie nie zlinczowali, jak ich pominę, ale na 80 osób było ich chyba 2 albo 3. No i te statystyki potem jakoś nie rosły bardzo dramatycznie bardziej, więc rzeczywiście zawód korektora jest sfeminizowany. Nie mam pojęcia dlaczego. Znaczy, nasuwa mi się kilka wniosków. To jest zawód, który jest łatwy do wykonywania w domu, a no jednak kobiety częściej siedzą na urlopie macierzyńskim czy tam w ciąży na L4 i szukają sobie jakiegoś zawodu, który mogłyby wykonywać, a to jest naprawdę zawód, który można wykonywać z łóżka nawet szpitalnego i to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, bo 5 tygodni ostatniej ciąży spędziłam w szpitalu i też tam pracowałam, więc komputer, nawet na leżąco można robić korektę czy redakcję. I może rzeczywiście kobiety właśnie na urlopach, bardzo często kobiety na urlopach macierzyńskich albo w ciąży zaczynają się interesować tym zawodem, bo szukają sobie jakiejś innej drogi albo takiej, która nie kazałaby im wracać na etat. Może stąd ten podział płci w zawodzie korektora. Natomiast jeśli chodzi o predyspozycje, ja sprawdzam teksty po korekcie i pań i panów i jest bardzo różnie. Są genialne teksty, korekty mężczyzn i genialne korekty pań i odwrotnie też. Więc nie widzę tutaj żadnych wskazań albo przeciwwskazań. Może rzeczywiście jakieś takie społeczne bardziej okoliczności predysponują bardziej kobiety, albo nie predysponują, tylko zachęcają bardziej kobiety, czy sprawiają, że bardziej kobiety interesują się tym zawodem. Zresztą w ogóle kierunki humanistyczne chyba są też cały czas tak postrzegane, że to dziewczyny idą na kierunki humanistyczne. Na moich studiach edytorskich nie było, w mojej grupie nie było ani jednego chłopaka przez 5 lat studiów.
A
Czy ja
jak się.
odpowiedziałam na pytanie?
Tak,
Czy nie?
odpowiedziałaś. Tak bardzo, jakby jeszcze bym powiedziała, nie, że nie chcę użyć słowa w ogólnie, nie mogę znaleźć tego właściwego słowa, że tak holistycznie, o.
Nabudowałam, tak?
Tak, ale
Okej.
jakby odpowiedź padła, więc myślę, że jest
Nadinterpretacja,
wyczerpująca.
dobrze.
Tu mam też pytanie, jak się dowiedzieć, czy się do tego nadajemy? To moja odpowiedź od razu była po prostu spróbować, ale może ty masz jakąś inną receptę.
Przez chwilę zamilkłam, bo próbowałam sobie przypomnieć, czy to napisałam, czy nagrałam, ale zdaje się, że nagrałam taki odcinek podcastu, w którym podałam 5 sposobów na właśnie sprawdzenie poniekąd, czy się nadajemy do zawodu korektora, właściwie takie przygotowanie się do zawodu korektora, i to nie była nauka przecinków i ortografii i zasad językowych. Między innymi polecałam tam, żeby po pierwsze czytać. Bo niestety korektorzy rzeczywiście czasem zapominają, że oprócz tego, że oni poprawiają teksty, to oni muszą też te teksty czytać i nie poprawią dobrze newslettera, jeżeli nie przeczytają 500 no, albo 50 chociażby newsletterów różnych autorów wcześniej, bo nie poznają tego gatunku. I celowo powiedziałam newsletter, a nie kryminał czy romans, żebyśmy odeszli od tej tematyki beletrystycznej, bo też równie dobrze możemy mówić tak samo o artykułach blogowych. Korektor, który nie zna specyfiki internetu i publikowania w internecie, może pousuwać wszystkie wyróżnienia, boldy z tekstu, może wstawić przypisy do takiego tekstu, zdarza się tak, może wyciągać adresy internetowe do przypisów na przykład właśnie, a tak się nie robi z tekstami internetowymi. Więc nie poprawimy dobrze tekstu, jeżeli nie przeczytamy iluś tam tekstów podobnego typu i jeżeli nie będziemy ich czytać w dalszym ciągu, bo to po prostu zwiększa nasze kompetencje językowe i nie tylko językowe, bo dotyczące jakiegoś tam konkretnego gatunku. Więc to jest jedno ćwiczenie. Drugie ćwiczenie polega na tym, że jak już coś czytamy, albo nawet oglądamy, żebyśmy starali się to ocenić. Ale nie ocenić pod tytułem podobało mi się, nie podobało mi się, tylko podać 5 argumentów, dlaczego mi się podobało. Dlaczego? To jest właśnie ćwiczenie, to jest ćwiczenie bardziej redakcyjne. Jeżeli poprawiamy tekst jakiegoś autora i coś nam w nim nie pasuje, coś nam tutaj zgrzyta, to my musimy autorowi powiedzieć, co tu jest nie tak. Nie wystarczy mu powiedzieć, no to zdanie to jakieś takie nijakie, tylko trzeba mu spróbować wyjaśnić, że tu jest, nie wiem, za mało informacji, albo ten bohater jakiś taki tutaj wyszedł niezdecydowany i nie rozumiemy jego argumentacji, nagle tutaj, nagle zmienił o 180 stopni swoje nastawienie do świata, do życia i to nie pasuje do jego charakteru, albo coś tam jeszcze innego się wydarzyło, tak bardziej w warstwie językowej i musimy umieć to zwerbalizować. Można to ćwiczyć, czytając sobie dla siebie książki, oglądając filmy i wypisując do każdego 3 punkty. Tego nie, to nie musi być elaborat na stronę A4 na papierze kancelaryjnym, tylko 3 punkty. Podobało mi się, bo... I 3 konkrety. Nie dlatego, że bo film był fajny, bo grała Meryl Streep i bo coś tam, chociaż ten drugi argument może być zasadny. Natomiast trzeba starać się to zwerbalizować i to jest kolejne z ćwiczeń. I myślę, że dałoby się jeszcze kilka wymienić takich metod przygotowywania się do tego zawodu, ale oczywiście oprócz takich oczywistych, jak ja to ładnie powiedziałam, jak nauka zasad językowych i zasad edytorskich, no to przede wszystkim czytanie i tak jak mówiłaś, praktyka, czyli jak najszybciej przejść do działania. Nie, a jeszcze jeden słownik przeczytam, a jeszcze jedną książkę, a jeszcze do tej grupy się zapiszę, a jeszcze ten e-book sobie kupię i przeczytam i wtedy to już na pewno zacznę. Tylko od razu, zasada 3 źródeł, to jest też rzecz, którą zresztą wyczytałam w książce, którą redagowałam. To jest bardzo duży plus tego zawodu, że można się dużo rzeczy dowiedzieć, robiąc redakcję i korekty. 3 źródła, przeczytam to, to i to, a potem już zacznę. I koniec. I choćbym nie umiała jeszcze wtedy, a nie będę umiała po przeczytaniu 3 źródeł, to ja muszę już zacząć. I oczywiście potem wracam i douczam się, ale muszę już zacząć działać. I wtedy to ma szansę mieć ręce i nogi i rzeczywiście zaprocentować.
A jak zdobyć doświadczenie? To też jedno z pytań, które się pojawiły, bo jak już zdecydujesz, że chcesz zacząć działać, to potem jest takie...
Ja jestem zwolenniczką pracy pro bono na początku, bo rzeczywiście różnica pomiędzy korektorem, który zaczyna, a korektorem, który już potrafi, a korektorem, który potrafi bardzo dużo, jest dramatyczna. I kiedy uświadomimy sobie, że jeszcze tego nie potrafimy i tego nie potrafimy i tego nie potrafimy, to jest pierwszy bardzo duży krok. I nie wiem, może takie moje podejście jest takie, dlatego że ja tak zaczynałam, kiedy jeszcze kompletnie nic nie wiedziałam o korekcie, bo byłam po pierwszym roku studiów, które bardziej mi uczyły wtedy historii literatury niż korekty i edytorstwa. Zapukałam do tego wydawnictwa, wtedy nie było takich możliwości jak blogi, Facebooki, nie wiadomo co, dlatego pukałam do wydawnictw albo do czasopism i próbowałam tam cokolwiek robić. I to procentuje na różne sposoby. I ja wtedy pracowałam za darmo. Na przykład na portalach, bo to było akurat, jakieś portale zrzeszające osoby, które recenzowały książki. I ja robiłam korekty tych recenzji. Za darmo. Procentowało to na 2 sposoby. Po pierwsze ćwiczyłam na żywych tekstach, a po drugie osoby, które pracowały w takich portalach, zwykle były związane z językiem. I gdzieś tam może nie wtedy, bo na przykład też byli studentami, ale za rok albo za 2 szli do jakiejś pracy zarobkowej. I z jedną z osób, z którymi wtedy współpracowałam, współpracuję do tej pory. Tylko że teraz już przy komercyjnych projektach, bo ona poszła do jednego wydawnictwa, do drugiego, do trzeciego, a że dobrze nam się współpracowało wtedy za darmo i to nie trwało miesiąc, to trwało lata, rok, dwa, ja chyba do końca studiów tam robiłam, jak już pracowałam nawet zarobkowo w wydawnictwie, cały czas wykonywałam tam korekty za darmo. Ale tak się nam dobrze współpracowało i ta współpraca też przynosiła dobre efekty, że później jakby ciągnęłyśmy się nawzajem w różne miejsca, w które nas los zaprowadził albo w które same się zaprowadziłyśmy. I to naprawdę działa. Więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby doświadczenie zdobywać na wszelkie możliwe sposoby, nawet jeżeli nikt nam za to na początku nie zapłaci. Nasza rodzina jest też dobrym przykładem. Ja cały czas odbieram maile i takie informacje zwrotne od kursantów akademii, którzy mówią, no bo wiesz, powiedziałaś, żeby tam zapytać w rodzinie, czy może coś poprawić, i ja zapytałam kuzyna i okazało się, że on rzeczywiście zakłada stronę internetową, poprawiłam mu te teksty, a agencja marketingowa, która tę stronę stawiała, powiedziała, że szukają korektora, no i zaczynam jutro u nich pracę. I naprawdę takie sytuacje się zdarzają i one nie są jednostkowe i wystarczyło wyjść, zrobić krok i powiedzieć, hej, jestem korektorem, coś ci poprawię. I rusza kula śniegowa. Może niekoniecznie zawsze od razu i nie zawsze jest jakaś tam ogromna, ale jakaś śnieżka już zaczyna turle.
Dobrze by było taką śnieżką dostać, jak się zaczyna właśnie w tym nowym zawodzie. A czy są jakieś, nie wiem, testy, certyfikaty, kursy, które weryfikują to, czy my coś potrafimy, czy nie potrafimy. Wiem, że Akademia Korekty Tekstu oczywiście jak najbardziej, bo tam się dostaje certyfikat, też dostaje się wielką kobyłę wiedzy, którą przez ten czas, kiedy Akademia trwa, to może tam się tylko liźnie, a potem trzeba się zagłębiać, non stop do tego zaglądać. To wiem, że tutaj się oczywiście dostaje też certyfikat i jest to jakaś forma weryfikacji, bo jest test końcowy, ale czy... Powiesz tak, że może, nie wiem, rynek zweryfikuje, czy jest jakaś inna opcja, żeby zweryfikować, czy ktoś coś potrafi, czy ktoś jeszcze powinien się trochę pouczyć?
Opinie autorów chyba najbardziej. Nie ma certyfikatów zawodowych. Zawód korektora nie wymaga żadnego poświadczenia konkretnym papierkiem. I certyfikat ukończenia Akademii Korekty Tekstu, jak sama nazwa brzmi, to jest certyfikat ukończenia Akademii Korekty Tekstu, a nie on nie świadczy o tym, że potrafi się to, to, to i to. Taką informację otrzymuje się dzięki feedbackowi, który można dostać na koniec. Natomiast sam certyfikat świadczy tylko o tym, że taki kurs został odbyty. I nie ma testów, ja też sama nie mam żadnego certyfikatu zawodowego, egzaminu związanego z językiem polskim. Mam jakieś tam certyfikaty związane z informatyką, z programami, które robiłam na studiach, ale to też takie certyfikaty kompetencji w zakresie, nie wiem, obsługi Worda czy czegoś tam, czegoś takiego. Natomiast zawodowych nie ma, albo ja nie jestem świadoma, że one istnieją, ale myślę, że gdzieś by mi się obiło o uszy, że coś takiego można zdobyć. Więc jedyną naszą informacją zwrotną jest rzeczywiście opinia autora. I to jest no i plus i minus, bo autorzy często nie mają kompetencji. Jeżeli trafimy pod skrzydła wydawnictwa i wydawcy, który rzeczywiście sam jest redaktorem i się na tym zna, to może nam udzielić merytorycznej informacji zwrotnej. Natomiast jeżeli współpracujemy z autorem, który wynajmuje korektora dlatego, że sam nie zna się na języku, no to on może nam powiedzieć, czy jest zadowolony z naszej pracy. I to może być dla nas bardzo cenna informacja. Natomiast korektorzy często są zawiedzeni, że autor mi nie dał feedbacku, ale on nie potrafi tego zrobić być może, no bo nie jest w stanie nawet powiedzieć, no dobrze się to czyta, okej, jestem zadowolony, koniec feedbacku, tak? No co tutaj więcej powiedzieć? Ja też nie jestem w stanie dać szczegółowego feedbacku panu, który, nie wiem, cyklinuje parkiet, czy wymienia mi piec. Akurat te dwie czynności dzisiaj się u mnie w domu działy, więc jestem na bieżąco. Oprócz tego, że wchodzę do pokoju i mówię, no stoi piec, a właściwie wisi piec. Kaloryfer jest ciepły, chyba działa i to jest mój feedback, tak? No działa, dziękuję bardzo. Parkiet jest, no jest, fajnie, nie odpadł, więc chyba praca została dobrze wykonana. I mniej więcej takie sytuacje są autorzy, którzy nie są zawodowymi literatami i otrzymują tekst od korektora, więc trudno jest w tym zawodzie o taką informację zwrotną. Programów mentoringowych czy programów z praktykami też nie ma wiele. Też wydawnictwa nie za bardzo są skłonne do tego, żeby przyjmować ludzi na praktyki. Ja znów miałam duże szczęście, bo na studiach załapałam się na praktyki, to były chyba praktyki wakacyjne do wydawnictwa. Wydawnictwo było wydawnictwo edukacyjne. Sama do nich zadzwoniłam, bo nie mieliśmy takiego obowiązku wtedy, na początku studiów, i oni się zgodzili. Rzeczywiście siedziałam tam przez wakacje u nich z redaktorką w pokoju i ona mnie wtedy rzeczywiście bardzo dużo, właściwie to ona mnie uczyła, no ale właśnie ona poświęcała swój czas, godziny swojej pracy, żeby mnie uczyć tego, czego zresztą powinny mnie nauczyć studia. Jestem jej za to ogromnie wdzięczna, bo też mnóstwo informacji z tego wyniosłam, ale teraz jeszcze w dobie pandemii, kiedy wszyscy pracują z domu, trudno jest to coś takiego i ja się wcale nie dziwię, że czy redaktorzy, czy korektorzy zawodowi, czy wydawnictwa nie przyjmują korektorów na praktyki, bo to jest ogromna odpowiedzialność i dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby takie praktyki były wartościowe dla korektorów. Bo trzeba zapoznać się z tekstem, trzeba wejść w niego i to zajmuje czas. To nie jest tak jak, nie wiem, może teraz spłycę zawód grafika, ale jeżeli na przykład grafik ma zaprojektować okładkę, to ja mam tę okładkę na stronie A4. Jeżeli się na tym znam, to jestem w stanie od razu, od ręki powiedzieć mu, to przesuń tutaj, ten kolor jest zły, to zrób tak. I ta informacja zwrotna może być natychmiast przekazana. A jeżeli ja mam przekazać informację zwrotną korektorowi, to ja muszę przeczytać chociaż fragment tego tekstu. I to zajmuje czas. I dlatego pomału się pojawiają takie programy mentoringowe dla korektorów, którzy mogą pracować pod skrzydłami bardziej doświadczonych kolegów. I fajnie, i być może będzie ich coraz więcej, oby tak było, bo to ułatwi pracę tym osobom, które zaczynają. No ale to jest taki trochę zawód samotniczy jednak. Trzeba... No właśnie, pytałaś o cechy, o predyspozycje. Myślę, że to jest jedna z kluczowych predyspozycji. Trzeba umieć się uczyć samodzielnie i szukać informacji i zdobywać te informacje i być też krytycznym wobec siebie. Nie mówię tutaj o perfekcjonizmie, absolutnie nie idźmy w tym kierunku, natomiast trzeba umieć wyłapywać swoje błędy i na nich się uczyć i cały czas siebie samego poprawiać i motywować, bo nikt nas z zewnątrz nie zmotywuje, tylko my sami musimy to robić w tym zawodzie.
I też być gotowym i gotową na to, że można popełnić błąd, bo jedno z pytań brzmiało, co się stanie, jeżeli korektor popełni błąd? Przecież korektorzy nie popełniają błędów. No pewnie, że popełniają, prawda?
Oczywiście, że popełniają. Książka wybucha wtedy, jak ktoś widzi literówkę i potem już jej nie ma. Jak wam znikają książki na półkach, to dlatego, że były w nich literówki. One są degradowane. Nie no, po prostu nic się nie dzieje. To też zależy, jaki to tekst, bo oczywiście bywają teksty typu umowy, dokumenty, czy jakieś nawet reklamy, ale za miliony monet robione kontrakty. Jeżeli korektor w takim wypadku przeoczy jakąś literówkę, no to to może mieć duże konsekwencje, także finansowe. Ale jeżeli znajdzie się literówka w książce, czy nawet w jakiejś książce beletrystycznej, nagle imię bohatera się zmieni na jednej stronie, a potem wróci na to samo, no to powiedzmy sobie szczerze, nikt nie umrze z tego powodu, tak? No jest to pewien dyskomfort dla czytelnika, a może się nawet ucieszy, że wyłapał coś w książce, ale nic strasznego się nie dzieje i raczej nie spotkałam się z takimi dramatycznymi historiami o tym, że korektor został wyrzucony z pracy, z wydawnictwa, bo przepuścił jakiś tam błąd. No oczywiście, jeżeli ten błąd zostanie wyłapany i faktycznie był przepuszczony i był to błąd grubszego kalibru, to mogą być jakieś tam konsekwencje finansowe w kwestii wypłaty albo, no albo może nawet w najgorszym przypadku to wydawnictwo rzeczywiście rozstać się z korektorem, ale to raczej w sytuacji, kiedy tych błędów byłoby nagminnie dużo i byłoby widać, że korekta została po prostu no, bardzo, bardzo źle wykonana, a nie przez jedną pomyłkę czy dwie. Więc nie ma się co tego bać, bo to się zdarza i to się będzie zdarzać. Nie ma ludzkiej możliwości, żeby przeczytać 350 stron tekstu i wyłapać wszystkie w nim błędy. Po prostu nie ma takiej siły. Musiałoby to czytać 10 osób, ale nawet gdyby czytało to 10 osób, to jest duże prawdopodobieństwo, że 10 też coś poprawi, bo na przykład jakieś zdanie jej zabrzmi ciut lepiej. No, nie ma się co katować tymi błędami, trzeba się na nich uczyć, po prostu trzeba się na nich uczyć.
No i właśnie też między innymi dlatego w książkach bardzo często widzi się, że ktoś inny redagował, a ktoś inny zajmował się korektą, bo dużo łatwiej jest poprawić czyjś tekst niż swój po raz kolejny. A Akademia Korekty Tekstu nauczyła mnie między innymi tego, żeby nie poprawiać innych. Bo miałam jakieś takie, wiesz, przeświadczenie na początku, że dobra, to ja teraz się znam, ja coś wiem, po czym okazało się, że no, wjechały te teksty do poprawy i jednak tu był błąd, tam był błąd, więc nie wiem wszystkiego. I to mnie nauczyło tego, że skoro ja nie wiem wszystkiego, to dlaczego inni mieliby wiedzieć wszystko? Więc jeżeli nikt o to mnie nie prosi, no to ja sama z siebie nie poprawiam.
To są dwie strony medalu, bo czasem nam się wydaje, że coś jest błędem, a to błędem nie jest. I ja zawsze tak takim dużym dystansem podchodzę do takich rewelacji, jak ktoś mówi, że korekta była strasznie źle zrobiona, bo tam znalazłam 10 błędów. Bo może się okazać, że ktoś zobaczył przecinek przed i uznał, że to jest błąd. A ten przecinek musiał tam stać, bo na przykład zamykał zdanie podrzędne, albo wtrącenie, albo tam cokolwiek innego. I on absolutnie nie był błędem, wręcz brak tego przecinka byłby błędem. To są takie niuanse, niuansiki, w które się możemy wgryzać i to jest oczywiście jedna strona medalu, że te błędy, które niby widzimy, nie zawsze są błędami. A druga strona medalu jest taka, że ja tu zawsze mówię o karaluchach, że jeżeli nawet jeden błąd zostanie w książce, to jest jak jeden karaluch, który widzimy gdzieś tam na podłodze w kuchni przemykającego, ale 100 innych czai się za ścianą i my tych 100 już nie widzimy. I to są te błędy, które zostały przez korektora wyeliminowane. I czytelnik zwykle nie wie, jak wyglądał tekst w oryginale. Oczywiście czasem się zdarzają zaniedbania i teksty, które są po prostu źle zredagowane. Zdarza się. Natomiast czasem zdarzają się teksty, które są bardzo, bardzo kiepsko napisane. Ktoś zdecydował się je wydać. Jeżeli wydawca się zdecydował wydać, to pewnie historia jest ciekawa i warta przekazania, a czasem sam autor zdecydował się wydać jako e-book. I może rzeczywiście ma merytorycznie dużo do przekazania na jakiś tam temat ze swojej branży, ale nie jest zawodowym literatem, więc tekst może się roić od błędów i dwa przeczytania takiego tekstu to jest za mało, żeby to wszystko wyeliminować. No i ktoś może narzekać na korektora, że korekta słaba, redaktor słaby, ale właściwie jeżeli nie widzimy tego tekstu w oryginale, nie wiemy, co tam się wydarzyło po drodze, bo jest jeszcze trzecia strona tego dziwnego medalu. Może się zdarzyć tak, że korektor zaznaczył błędy, a one na przykład nie zostały wprowadzone, albo zostały wprowadzone i wygenerowały inne błędy, a do korektora ten tekst już nie trafił. Tam naprawdę jest tyle miejsc, w których coś może pójść nie tak, że jeżeli zdarzy się nam trafić na książkę bez błędów, to ogromne brawa dla osób, które brały udział w tym procesie wydawniczym, bo to znaczy, że każda z tych osób, a ich tam jest sporo, dobrze wykonała swoją robotę.
I tu jeszcze takie pytanie zamykające, bo może słucha nas jakiś autor albo autorka, więc tak płynnie możemy do niego przejść. Co daje autorowi lub autorce recenzja książki wykonana przez redaktora, redaktorkę? Właśnie taka redakcja, która jest też recenzją taką pierwszą w sumie.
To jest sytuacja troszkę już odbiegająca od redakcji i od korekty. Recenzja to jest coś, co powinno nastąpić przed wysłaniem tekstu do redakcji i nie każdy redaktor podejmie się wykonania recenzji książki. Ja na przykład nie podejmuję się wykonywania recenzji, bo uważam, że nie mam do tego kompetencji. Nie jestem literaturoznawcą, jestem tylko po edytorstwie i komunikacji medialnej. Ja się znam na Facebooku i na edytorstwie. Natomiast recenzji beletrystyki bym się nie podjęła, bo tak jak w tym moim przykładzie, ja jestem w stanie powiedzieć, że była fajna, bo występowała Meryl Streep. Znaczy, jakbym się tam wysiliła, to bym wymyśliła pewnie jakieś argumenty, ale no właśnie, nie czuję się na tyle kompetentna w tym zakresie, żeby brać wynagrodzenie za kierowanie autora w którąś stronę, bo na tym powinna polegać recenzja, na rzetelnej, względnie obiektywnej ocenie tego tekstu, przy wzięciu pod uwagę indywidualnego stylu autora, całego spektrum książek, które w tym gatunku powstają, powstawały i będą powstawać, i przy jeszcze iluś tam przy uwzględnieniu iluś tam rzeczy, co do których nie będę się wymądrzać, bo nie mam o nich zielonego pojęcia. I są osoby, które się tym zajmują zawodowo i robią to genialnie, na przykład Kinga Rak z Twardej Oprawy. I Kinga rzeczywiście świadczy usługę wykonywania recenzji wydawniczych. Tyle, że właśnie różnica między recenzją a redakcją jest taka, że po recenzji autor sam poprawia swój tekst i dopiero potem wysyła go do redakcji. Jak autor uznaje, że ten tekst już jest ostatecznym tworem, który wyszedł spod jego rąk. Potem oczywiście jeszcze na etapie redakcji bardzo dużo się w tym tekście może zmienić. Mogą nawet dojść całe akapity, może dojść zakończenie, jeżeli jest jakieś tam niejednoznaczne, albo wypadałoby jeszcze jakiś tam wątek poprowadzić dalej, albo jeden z wątków skrócić, bo już bez sensu go ciągnąć, rozbija tok fabuły. Jeżeli mówimy o beletrystyce oczywiście, ale w e-bookach czy książkach poradnikowych też takie rzeczy się zdarzają. I też takie spojrzenie redaktora jest cenne. Redaktor stawia się w pozycji wtedy pierwszego czytelnika i jeżeli jakiś fragment jest na przykład niezrozumiały, bo autor jest specjalistą w danej dziedzinie i wydaje mu się, że to dla wszystkich będzie zrozumiałe to, co napisał, no to redaktor może mu powiedzieć, no nie, wyjaśnijmy jeszcze ten termin i ten termin i ten i powiedzmy skąd to się wzięło, bo czytelnicy będą o to dopytywać. Ale to są zwykle już takie mniejszego kalibru rzeczy. To nie jest przepisywanie całego rozdziału, czy prowadzenie książki w zupełnie innym kierunku. Więc idealna sytuacja powinna wyglądać tak, że autor pisze tekst, potem tekst idzie do recenzji, autor ten tekst poprawia, potem tekst idzie do redakcji, potem ten tekst idzie do konsultacji z autorem, później redaktor przygotowuje ostateczną wersję tekstu, on idzie do korekty jeszcze przed składem, czyli drugiego czytania, później następuje skład, później następuje trzecia korekta, rewizja, ostateczny przegląd, i dopiero wtedy tekst idzie do wydruku, ale to jest sytuacja utopijna, która zdarza się niestety rzadko, ale zdarza się.
I potem na końcu widzisz swoje imię i nazwisko na ścianie chwały, czyli w stopce redakcyjnej.
Tak, a czytelnik mówi, ale na 15 stronie jest różny, napisane przez O, beznadziejna korekta. I właśnie to jest, teraz widać tę skalę nakładu pracy w stosunku do tego, że tam została, naprawdę to, że tam została ta jedna literówka, to jest już tylko mały karaluch, można go butem rozdeptać i iść dalej, naprawdę.
Czy ja Ci mam życzyć jak największej liczby stopek redakcyjnych, czy czego Ci mogę życzyć na kolejne pięciolecie?
Może dłuższych wieczorów, bo o porankach i tak już nie marzę, dłuższych wieczorów na te lektury tak zwane świeckie. O, tak w tym kierunku bym szła.
Jedną lekturę polecałaś, ale przy okazji też zapytam, bo może masz jeszcze jakąś inną, bo tamta jest dość szczególna i też nie dla wszystkich, co zaznaczyłaś, więc może coś ostatnio czytałaś albo słuchałaś, co mogłabyś polecić?
Ja ostatnio słucham, jakoś tak poszłam w książki górskie i słuchałam Czapkińca, i słuchałam książki, tytuł chyba Rewol jest po prostu, o historia o Elizabeth Rewol i o jej wejściu ostatnim na Nanga Parbat z Tomkiem Mackiewiczem. I bardzo te dwie książki polecam, tylko w kolejności najpierw Czapkins, potem Rewol. Bardzo, bardzo dobre książki w audiobookach, bo czasem jest tak, że niestety nie da się wysłuchać książki, a te zostały też bardzo, bardzo dobrze przeczytane. Więc do takiego czytania ja je czytałam w największych upałach w lipcu i tak jakoś dobrze mi się czytało te historie o mrozach. Więc na zbliżającą się jesień i zimę bardzo te dwie książki polecam. A jeżeli lubicie, że tak się zwrócę bezpośrednio do słuchaczy, na przykład romanse, albo jeżeli nie znacie tego gatunku, bo ja na przykład go nie znałam przed rozpoczęciem pracy w wydawnictwie kobiecym, to bardzo polecam autorkę, która moim zdaniem jest jeszcze za mało czytana u nas, a nazywa się Katarzyna Bester i robi tak genialne książki. Ja płaczę ze śmiechu przy jej historiach. To nie są książki typu harlekiny, to są książki napisane ze smakiem. To są tak dobre teksty, że jeżeli miałabym komukolwiek polecać uczenie się pisania książek z gatunku romansów, to proszę przeczytać na początek wszystkie książki pani Katarzyny Bester i potem można dopiero iść dalej. I bardzo, bardzo, bardzo ten gatunek, może gatunek niekoniecznie, bo ja nie jakąś tam wielką fanką nie jestem, natomiast właśnie nawet mimo tego, że nie jestem ogromną fanką, to książki pani Kasi bardzo polecam.
Ja lubię próbować nowych rzeczy, więc już mi się zapaliła lampka, bo romanse to jakoś taka półka gdzieś tam, nie, 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 ale zachęciłaś mnie bardzo, więc sobie od razu sprawdzę, kto to, co to i pewnie sięgnę z czystej ciekawości.
No właśnie, ja też tak bardziej nie, 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 a tutaj tak, 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 więc zachęcam, tak, bardzo.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za to, że chciałaś się z nami podzielić tajnikami pracy redaktorki i korektorki i mam nadzieję, że będziesz miała tej pracy dużo, ale nie na tyle dużo, żebyś nie miała czasu odpoczywać, bo to też jest ważne.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dzięki za zaproszenie.
I tak oto się pożegnałyśmy. Ewa poszła pracować, a ja poszłam spać. Jako podsumowanie tej rozmowy powtórzę to, co mówię tutaj już od pewnego czasu, czyli czytajcie stopki redakcyjne. Mam nadzieję, że Ewa pokazała Wam, jak ważna jest praca redaktorki i korektorki tekstu, że to nie są tylko przecinki i że to nawet nie są tylko książki. A jeśli Wam mało, odpalcie sobie podcast Ewy po drugiej stronie książki. Podlinkuję go oczywiście w opisie tego odcinka razem z tytułami i autorami oraz autorkami książek, które polecała Ewa. I oczywiście jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka na przykład na YouTubie, dzielenia się nim gdzieś w internetach, w social mediach, jeżeli Wam się podobał. Możecie też, jeżeli macie ochotę, do mnie napisać rrr.kontakt@gmail.com. Dziękuję za dziś. Czytajcie na zdrowie i słyszymy się już całkiem niedługo.
Good evening, Magdalena. Have you seen the man on the bicycle? Have you seen the man on the bicycle? Is he not standing next to you?
No.